Pięknie. Spocznijmy sobie. Zapraszamy księdza tutaj. Specjalnie poprosiłem, aby dzisiaj mikrofon stanął w tym miejscu, abyśmy mogli zobaczyć czcigodnego kapłana w tej greckiej stule na tle ikon. Wielka radość.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Myśmy się nie umawiali z tą stulą na dziś.
Ale byłem pewien, że...
A, proszę. Nie, ja sobie poradzę, spokojnie. Na samym początku chciałbym, abyście powstali, wsłuchamy się w słowa Ewangelii. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus wyszedł stamtąd i przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu przysłuchując się pytało ze zdziwieniem, skąd to u niego i co to za mądrość, która mu jest dana. I takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim. A Jezus mówił im, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu. Jedynie na kilku chorych włożył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu, potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chrystus.
Niech słowa świętej Ewangelii zgładzą nasze grzechy.
Amen.
Dzisiejszy temat, nad którym chcemy się pochylić, to rozwój duchowości. Ale czym w ogóle jest duchowość? Chcielibyśmy się na początku naszego spotkania nad tym skupić. Czym jest duchowość? Jak na nią patrzeć? Jak ją w ogóle rozumieć? Jak się wokół niej, jak się w ogóle do niej ustosunkować? Otóż duchowość jest niczym innym, jak pewną, powiemy, zdolnością, pewną naszą predyspozycją do odbierania świata. Bo na duchowość nie wchodzi tylko teologia, nie wchodzi tylko religijność. Na duchowość wchodzi także nasza psychika, wchodzi nasza wrażliwość. Na duchowość wchodzi także nasza wiedza, nasze doświadczenia, te pozytywne, ale też i te negatywne. Na duchowość wpisuje się nasze doświadczenie życia z przeszłości, nasza teraźniejszość, ale też i na duchowość wchodzi nasza przyszłość, nasze plany, nasze marzenia, nasze oczekiwania, nasze lęki. Wszystko to wchodzi w duchowość. Duchowość z jednej strony to jest odbiornik, jak ja odbieram świat, ten stworzony, ten materialny, ale przede wszystkim jest to odbiornik, jak ja odbieram ten świat niematerialny. I tutaj trzeba powiedzieć na początku, że nie muszę być człowiekiem wierzącym, nie muszę być nawet człowiekiem religijnym, abyśmy mówili o duchowości u człowieka. Bo proszę popatrzeć, w XXI wieku mamy wielu ludzi, którzy nie mają duchowości. My ich spotykamy w kościele i oni duchowości nie mają wcale. Ale też mamy wielu ludzi, których nie spotykamy w kościele, a ich duchowość jest bardzo bogata. No zarzućmy jakiemukolwiek artyście, który tworzy pewne dzieło, czy to jest sztuka pisana, czy to jest sztuka mówiona, czy to jest sztuka śpiewana, czy to jest jakikolwiek wytwór sztuki materialnej, że on nie ma duchowości. No on ma duchowość, Bo w jakiś sposób świat odbiera ten materialny i ten też niematerialny, który w jakiś sposób na niego oddziaływuje. I on staje się też swoistym nadajnikiem w swojej duchowości. Bo duchowość z jednej strony jest odbiornikiem, ale z drugiej strony też jest nadajnikiem, bo my przekazujemy to, co jest we mnie. I teraz może być tak, że tej zdolności w człowieku nie ma. Ale o tym za chwilę. Pierwsza rzecz to jest w ogóle duchowość jako taka. Już powiedzieliśmy, że jest to odbiornik, ale jest to też nadajnik. Tym nadajnikiem ja oddziaływuję na drugiego człowieka, ale też przede wszystkim wyrażam siebie, jakbyśmy na to nie popatrzyli. Wyrażam siebie w swojej duchowości. Kolejna taka rzecz, którą myślę, że musimy zahaczyć przy duchowości, to jest to, że my byśmy często chcieli tą duchowość określić w takich ramach, powiedziałbym, czysto teologicznych, czysto nawet mistycznych, czysto nawet religijnych. A duchowość jest dużo szersza. I powiedziałbym, że ta duchowość religijna, mistyczna, nadprzyrodzona jest wtórna. Pierwotna duchowość to jest taka naturalna. Naturalna moja reakcja na świat, który mnie otacza. Przede wszystkim stworzony. W Księdze Mądrości przeczytamy, bodajże w 5 rozdziale, że człowiek dzięki swojemu rozumowi jest w stanie poznać Stwórcę z jego dzieł. Bo świat stworzony do nas przemawia w taki czy inny sposób. I teraz pierwsze pytanie, jeśli ja mam duchowość, czy ja mam duchowość, to ja na ten świat reaguję i ja go odbieram. Może być tak, że ja tej duchowości nie mam. W XXI wieku jest masę ludzi, którzy duchowości nie mają. Nie reagują wcale na świat, który nas otacza. Nie reagują wcale na piękno stworzonego świata. Nie reagują na przyrodę. Nie reagują na to, co się dzieje obok. Nie reagują na drugiego człowieka. I to jest człowiek, który duchowości nie ma. I my nie wymagajmy od niego, że on będzie reagował na Pana Boga, który przemawia przez wiele dróg. Przez świat stworzony, przez objawienie w Piśmie Świętym i Kościele i przez drugiego człowieka. Bo to jest wtórne. Pierwsza przestrzeń to jest ta naturalna, wrodzona duchowość, która winna być w człowieku. Tylko, że człowiek tą duchowość w sobie może zabić. Przez co ją może zabić? Przez patrzenie typowo zewnętrzne, przez patrzenie typowo materialne na to wszystko, co nas otacza. Bez zachwytu, bez refleksji, bez zagłębienia się w to wszystko, co jest w świecie. W przytoczonym fragmencie z Ewangelii Markowej Jezus przychodzi do Jerozolimy, przychodzi do Nazaretu, przychodzi do miejsca, gdzie się wychował i on tam spotyka ludzi. Którzy duchowości nie mają. Bo oni nie potrafią dostrzec w nim nic poza tym, co zewnętrzne. Sąsiad, syn Maryi Józefa, kuzyn tej i tamtego. My go znamy od dziecka. On się z naszymi dziećmi bawił. Pewnie no, gdyby szyby tam mieli w Nazarecie, to pewnie z naszymi dziećmi szyby wybijał, a że szyb nie mieli, to takich problemów nie było. I oni się tylko na tym skupili. I tu nie możemy mówić o jakiejkolwiek duchowości. Oni nie mieli duchowości. Oni się zamknęli w tym wszystkim, co było zewnętrzne i materialne. Ci ludzie nie mieli duchowości żadnej. My dziś musimy sobie najpierw zadać pytanie, czy we mnie jest duchowość? Czy ja potrafię odbierać świat stworzony i drugiego człowieka taki, jaki on jest? To jest pierwsza rzecz. Czy ja potrafię reagować na świat, który jest obok mnie? To jest pierwsze pytanie. Jeśli, bracie i siostro, nie ma we mnie tej zdolności, nie ma we mnie tej predyspozycji, nie ma we mnie tego odbierania świata, a to się przejawia w prosty sposób. zachwyt nad tym, co jest. Zachwyt nad tym, co jest wokół mnie. Drobne, małe, w codzienności. My byśmy chcieli cudów, my byśmy chcieli wielkich wydarzeń, my byśmy chcieli wielkich ludzi obok siebie. A przestajemy dostrzegać to, co jest obok nas i my zabijamy swoją duchowość. Praca, materializm, zabieganie, ciągle szybciej, wszędzie się spieszymy. Mamy przykłady. W mojej rodzinnej miejscowości w niedzielę wypadek. Dlaczego? Bo się spieszyli do pracy, do Austrii. I ofiarą tego pośpiechu jest trójka dzieci i kobieta. Zobaczymy, w jakim stanie skończy się ta przygoda dla nich. Dalej, kolejny przykład. W jednej z wiosek nieopodal nas przez jeden dzień w tamtym tygodniu w nowym miejscu zatrzymał się nieoznakowany radiowóz policyjny. W ciągu 2 godzin wydali tyle mandatów za prędkość, że im brakło bloczków. Mówmy do tych ludzi o Bogu. Mówmy do tych ludzi, że Bóg ich kocha. Apelujmy do ich duchowości. Jakiej duchowości? Tam nie ma duchowości. W tych ludziach nie ma duchowości. Pośpiech zaślepił ich patrzenie na świat. Oni nie dostrzegają tego, co się dzieje wokół nich, a jest materialne. Jak mogą szukać Pana Boga, który jest duchem? Jak mogą szukać Boga, który się objawia w sposób nadprzyrodzony? Zadajmy sobie dziś pierwsze pytanie. Czy we mnie jest duchowość? Czy ja potrafię dostrzec piękno świata obok mnie? Czy ja potrafię dostrzec człowieka, który jest obok mnie? My często z ludźmi rozmawiamy, ale my ich nie słyszymy. Bo ja rozmawiając z drugim człowiekiem, ja się skupiam tylko na tym, co ja chcę mu powiedzieć. Dalej. Kwestia sztuki. W XXI wieku wrażliwość na sztukę jest zabita. Dziś sztuka ma szokować. Dziś to, co określamy sztuką, ma szokować. Nie ma przemawiać do wnętrza człowieka. Nie ma łapać za serce. Nie ma skłaniać do refleksji. Ma szokować. A szok jest bardzo łatwo wywołać u człowieka. To jest bardzo proste. Ale złapać człowieka za serce, skłonić go do refleksji, skłonić go do zadumy, skłonić go do zastanowienia jest bardzo trudne. Odeszliśmy od czegoś takiego jak kanoniczność w sztuce. Coś jest sztuką, bo spełnia warunki? Albo coś sztuką nie jest, bo warunków nie spełnia? Dziś tego nie ma. Dawniej pewnych ludzi izolowano, a dziś się ich reklamuje, bo wyskakują na scenę z czymś, co ludzi szokuje, co ludzi obraża. Myślę, że konkretów nie trzeba podawać. Ale tak dziś jest. I to zabija w normalnych ludzi wrażliwość na to, co piękne, na co to dobre. Zabija smak. I my dziś się chcemy zastanawiać, jak rozwijać duchowość. Ale ja nie wiem, czy jest co w nas rozwijać. Bo czasem wracamy z pracy i myślimy tylko o tym, żeby przyszła noc, żeby się położyć i zasnąć, a jeszcze to do zrobienia, to do zrobienia, to do zrobienia, to do zrobienia. Kto z nas ma przestrzeń taką, że wraca do domu, może sobie w małym pokoiku się zamknąć albo w gabinecie, zgasić światło i włączyć cicho muzykę? Kto z nas? Kogo z nas na to stać wewnętrznie? Łatwiej włączyć telewizor? Łatwiej sprawdzić Messengera, SMS-y, nieodebrane połączenia i oddzwaniać? Łatwiej włączyć grę na komórce i mówić, że ja się tak relaksuję? Czy to jest duchowość? Nie. To jest zabijanie duchowości, żeby nie było we mnie refleksji, jak minął mój dzień, żebym się nie spotkał w swoim wnętrzu z tym wszystkim, co mnie spotkało. Bo najpierw ja muszę pewne rzeczy w sobie przerobić, aby w modlitwie wieczornej Panu Bogu o tym opowiedzieć. A rano o coś poprosić na kolejny dzień. Pierwsza rzecz, czy jest we mnie duchowość? Czy dostrzegam świat stworzony i czy reaguję na człowieka, który jest obok mnie? To jest pierwsze i zasadnicze pytanie. Ewangelia, którą przytoczyłem, w bardzo złym świetle stawia środowisko, w którym wyrósł Jezus. W bardzo złym świetle stawia to środowisko. Jezus mówi to wprost. Dziwił się też ich niedowiarstwu, napisał autor natchniony. A Jezus mówi, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I dochodzimy do momentu, gdzie trzeba dotknąć tej duchowości, w której my spotykamy Pana Boga. I rodzi się kolejny problem. Bo my będziemy mówić dużo. My będziemy tym epatować na innych i emanować z siebie. Będziemy mówić, co czuję. Będziemy tańczyć, śpiewać. Będziemy chwalić Boga. Ale znowu jest pytanie, czy ja najpierw tego Boga dotknąłem, czy ja tego Boga doświadczyłem, czy ten Bóg do mnie przemówił. Bo w każdej przestrzeni religijności, w każdej przestrzeni kultu, a więc modlitwy, modlitwa ma być odpowiedzią na doświadczenie Pana Boga. Jeśli ja najpierw nie odbiorę bodźca od Boga, to co dam z siebie? Co dam z siebie? A w naszej przestrzeni, w przestrzeni ludzi wiary, myśmy ostatnio zaczęli mówić, mnie to strasznie martwi, często też w ruchach i grupach charyzmatycznych my mówimy o sobie, jestem poraniony i koniec. A tu trzeba powiedzieć, jestem poraniony przez mój grzech. My się tej drugiej części strasznie boimy, bo ja jestem taki biedny, bo mnie poraniono, bo jestem poraniony. Ja jestem poraniony przez mój grzech, przez mój wybór i przez moją decyzję. I grzech godzi w moją duchowość, w relacji do Boga, bo On mnie zamyka i zaślepia na Boga, który przychodzi, który się objawia. Najpierw w świecie stworzonym, w drugim człowieku, w objawieniu i w Kościele. Ale ja jestem poraniony, ja jestem biedny, i wszyscy mi współczujcie, bo jestem poraniony, skrzywdzony, ofiara. I my często tacy przed Bogiem stajemy. I my się nad sobą użalamy, ale my się nie przyznajemy. Moją decyzją, moim błędnym postępowaniem, konsekwencjami moich wyborów i moim grzechem. My się do tego nie przyznajemy. I tutaj mamy w tej Ewangelii to pokazane. Konsekwencja ich patrzenia na Jezusa. Przychodzi do nich Jezus jako prorok. Przychodzi do nich Jezus jako nauczający. Przychodzi do nich Jezus jako uzdrowiciel. Ale oni mówią, nie, 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 nie. Skąd on to ma? Zadali to pytanie. Skąd on to ma, że przez niego się takie rzeczy dzieją? Ale od razu to. Sąsiad, syn cieśli. Kuzyn tego, kuzyn tamtego. I to jest w nas. Oni wyszli ze swoim uprzedzeniem. W tej Ewangelii największym ich grzechem jest uprzedzenie, nic innego. Uprzedzenie, to jest ich grzech, nazwijmy rzecz po imieniu. Nie mówmy, że oni są poranieni i oni nie mogą Jezusa spotkać, doświadczyć. Oni są uprzedzeni. To jest ich grzech, który ich zamknął na Jezusa. I teraz trzeba stanąć w prawdzie o sobie, jaki jest mój grzech, który mnie zamyka na Jezusa. Jaki jest mój grzech, który mnie zamyka na Jezusa, że Jezus nie dociera do mojego wnętrza, taki, jaki On jest. Bo odpowiedzią na Jezusa, odpowiedzią duchowości jest to, co było robione jeszcze przed Chrystusem. W starożytnej Grecji kiedy do mistrza, do nauczyciela przychodził uczeń, ja chcę być twoim uczniem, to mistrz co robił? Wykładnie teologii? My tak robimy. Wykładnie teologii. Mamy ludzi młodych w szkole i my im robimy katechezę. Mamy młodych ludzi na kursie przedmałżeńskim i my im robimy katechezę. Mamy ludzi w kościele przed sobą i my im mówimy egzegezę, bo 35 razy w Piśmie Świętym występuje słowo. Załóżmy dzoe, znaczy to, znaczy tamto. Przychodził uczeń do mistrza i mówił, ja chcę być twoim uczniem, ja się chcę uczyć od ciebie. I co robił mistrz? Dawał zasady. Ty najpierw postępuj tak, tak, tak i tak. I to były niesamowicie trudne zasady. Ale według nich żył mistrz. Według nich żył nauczyciel. I teraz, jeśli podołasz, to ja ci przekażę wiedzę, mądrość i doświadczenie, które ja mam. Ale jeśli podołasz tym zasadom. I to jest podstawowa zasada, do której myśmy powinni wrócić w kształtowaniu naszej duchowości. Najpierw moralność, a później uzewnętrznienie tego, jak ja odbieram Boga. Najpierw moralność. I to jest podstawowy krok w kształtowaniu duchowości. Wrócić do podstawowych rzeczy. Bo to moje poranienie jest niczym innym, jak wystąpieniem przeciw prawu Bożemu, kościelnemu, w rzeczy ważnej i w pełnej świadomości. To jest podstawowa definicja grzechu. Świadomie, dobrowolnie w rzeczy ważnej. To jest grzech. Grzech, który mnie rani, ale ja go sam wybieram. I teraz chcąc kształtować duchowość, ja zaczynam pracować nad swoją moralnością, żeby być dobrym człowiekiem, żeby być świętym człowiekiem, bo dobrych jest wielu. A Bóg powie, bądźcie świętymi, jak ja jestem święty. Jak ktoś odmawia brewiarz, to dziś to było w godzinie czytań, w pierwszym czytaniu. Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. To mówi Pan Bóg. Do tego nas Bóg wzywa. I w Starym Testamencie to jest dobrze pokazane. Mojżesz, jak wyprowadził ludzi na pustynię, to nim nie zaczął mówić o Panu Bogu, Bóg jest wielki. Bóg jest wielki. Bóg jest kochający. Proszę popatrzeć, Stary Testament to bardzo dobrze pokazuje. Mówimy historia zbawienia, historia objawienia Bożego. Bóg się objawia w Starym Testamencie jako ojciec surowy, wymagający. Żyj według zasad, żyj według przykazań. To cię wprowadzi w pewną przestrzeń, gdzie ty będziesz gotowy poznać mnie, jaki ja jestem. Dopiero z czasem Bóg się objawia. Przestrzeń kultu, przestrzeń świątyni, przestrzeń ofiary, przestrzeń modlitwy. Ale to nie daje im, jak wyszli z Egiptu. To im daje, jak już dochodzą do ziemi obiecanej. Najpierw im daje dwie tablice kamienne z 10 zasadami. Żeby rozluźnić atmosferę, to miało być najpierw 40. Schodzi Mojżesz i mówi, patrzy, a tu złoty cielec. No to wziął tablicę i rozbił. I wraca do Pana Boga. No Panie Boże, zdenerwowałem się. Rozbiłem te tablice, ja nie przeczytałem wszystkiego. Pan Bóg tak myśli. No dobra. Na dzień następny wraca Mojżesz i mówi do ludzi, mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Którą najpierw? No to dobrą. Miało być 40, jest 10. A zła? 6 zostało. No właśnie, Pan Bóg do nas najpierw dał prawo. Żyj tak, 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 tak. Proszę popatrzeć, wszyscy ludzie, którzy chcą ośmieszyć Boga, to mówią, Bóg daje zakazy. A zaczęło się to od przebiegłego węża w ogrodzie rajskim. Czyż Bóg wam nie powiedział, że nie wolno? Czy nie jest tak, że w przykazaniach wam tylko nie wolno? Nie rób tego, nie rób tamtego. Przykazania mają mnie bronić przede wszystkim. przede mną samym. Przykazania są dla mnie najpierw i mają mnie bronić przede mną samym. I to była święta zasada w starożytności, w średniowieczu. W średniowieczu ukłała się taka metoda, scholastyka, to się nazywało. Na zasadzie scholastyki przychodził uczeń do mistrza i on go pytał, on go obserwował, on z nim przebywał, on z nim rozmawiał. A to było zaczerpnięte jeszcze ze starożytności. Najpierw żyj tak jak ja, tymi samymi zasadami, a później ja ci przekażę swoją wiedzę. I tak kształtujemy duchowość. To jest pierwsza rzecz. Pierwsza rzecz. Dlaczego? Bo ja wtedy temperuję siebie, swój charakter, swoją emocjonalność, swoją czasem i pychę, albo głównie pychę i często pychę. I to są trzy przestrzenie. Ja to kształtuję, ja to hartuję. I wtedy, kiedy umiem opanować siebie, gdzie nie emocjonalność mną kieruje, nie emocjonalność mnie popycha w prawo, w lewo czy na środek, ale ja sam panuję w trudnych sytuacjach nad tym, co się dzieje wokół mnie, wtedy ja jestem w stanie odbierać świat, odbierać to, co w świecie jest ważne, odbierać w świecie to, co na mnie oddziaływuje i jestem w stanie dostrzec drugiego człowieka, bo przykazania i prawo do tego mnie skłaniają. I wtedy jestem gotów szukać w tym czegoś więcej. Wtedy jestem gotów otworzyć się na to, bo to do mnie przemawia. Bóg mówi przez swoje dzieła stworzone, Bóg mówi przez drugiego człowieka i Bóg mówi w końcu przez objawienie. Może też Bóg mówić wyjątkowo do mnie, a to już jest sfera bardzo indywidualna i intymna. Mamy przecież świętych mistyków, którym Bóg objawiał wprost prawdę o sobie. Kiedy ukształtujemy siebie przez przykazania, kiedy potrafię odbierać świat, to odbieram w tym świecie pewien jeden sygnał, który jest od Boga. I Bóg przychodzi do mnie i się objawia. I proszę popatrzeć, w przestrzeni kultu, tak my rozumiemy liturgię, że jest to odpowiedź człowieka na Boga. I teraz jeżeli ja odpowiadam na Boga, który się objawia, który przychodzi do mnie, to będę siebie kształtował przez sakrament pokuty. Bo ja powiem, to zbyt mało, że ja tylko żyję według zasad. Ja chcę uświęcenia tej mojej przestrzeni. Ja chcę uświęcenia tej mojej przestrzeni, dlatego ja chcę łaskę uświęcającą od Boga, a łaska uświęcająca jest tylko w sakramencie pokuty. I proszę popatrzeć, jeżeli moją naturalną duchowość, którą mogę mieć i którą kształtuję przez prawo naturalne, przez podstawowe zasady życia społecznego, jeżeli ja ją kształtuję i do tego zaproszę Boga, to ja uświęcam swoją duchowość. Jak ja uświęcam swoją duchowość, to ja się w pełni na Boga otwieram, którego mogę otrzymać i przyjąć w przestrzeni Eucharystii i Komunii Świętej. A jeżeli ja Boga chcę przyjąć w przestrzeni komunii, to ja Mu chcę za to dziękować, więc znowu chcę z Nim rozmawiać. I wtedy mówimy, że człowiek się modli. I to jest niesamowita przestrzeń i bardzo głęboka, ale wtórna. Ale wtórna, bo pierwotna duchowość jest naturalna. Odbieranie świata, który jest obok mnie. I kiedy to dobrze ukształtuję, to ja mogę mieć pewność, że rzeczywiście Bóg do mnie przemawia. Bo ja z tego wszystkiego, co jest w świecie, utemperowaną emocjonalnością, utemperowanym moim charakterem, który czasem może być wyrwisty czy narwisty, ja się otwieram na Pana Boga. Bo wtedy jestem w stanie powiedzieć i rozróżnić, że to jest moja emocjonalność, a to jest rzeczywiście znak od Pana Boga. I wtedy ja mogę się modlić, ja mogę doskonalić też swoją modlitwę. Bo jeżeli moja emocjonalność jest ogarnięta przez prawo, jeżeli ja jestem w pewnych ramach już ukształtowany, to ja mogę popatrzeć na swoją modlitwę i ja wiem, że to jest moje i to wynika z pychy, a tylko ten wąski skrawek jest Boży. Ja się umiem do tego przyznać. I tak kształtuję swoją duchowość. I idę przed Boga i klękam, i Go adoruję, i przebywam w Jego obecności. I jest tak, że mi nic nie trzeba mówić, bo mi sam Bóg wystarcza. I kiedy jest przestrzeń na odbieranie Boga, to jest przestrzeń na odbieranie Boga. Ale znowu w tej duchowości, a tym bardziej uświęconej, umocnionej przez obecność Jezusa Chrystusa, jest przestrzeń na nadawanie. Nadawanie swojej duchowości dla siebie i dla drugiego człowieka i w efekcie dla całego świata. I wróćmy do Ewangelii. Jezus mówi, że nie mógł uczynić wielu cudów. My byśmy chcieli uzdrowienia Bożego. My byśmy chcieli, żeby Pan Bóg posyłał Ducha Świętego z różdżką i różdżka nas dotknęła. I jestem innym człowiekiem. Jeśli nie ma mojej woli i mojej decyzji, mojego odcięcia się od grzechu, nie będzie zmiany w mojej duchowości. Jak mogę grzesząc kształtować modlitwę? Jeśli nie odetnę się od grzechu, jeśli nie odetnę się od konkretnego przywiązania mojego, od mojego nałogu, od tego, co jest w moim życiu i wiem, że to jest złe, ale mi jest z tym dobrze, to choćby były i nowenny pompejańskie, to nic się nie zmieni. Nic się nie zmieni. Z kształtowaniem duchowości musi iść przede wszystkim kształtowanie moralności. I Pan Bóg nam daje to dobitnie, dobitnie nam to pokazuje w różnych przestrzeniach, szczególnie w Piśmie Świętym, w życiu świętych, w naszym codziennym życiu. Kiedy Bóg przychodzi i przemawia przez konkretnego człowieka, przez konkretną sytuację, zadamy sobie pytanie, chociażby przy wypadkach. Musiało to być? Nie musiało. Ale może człowiekiem wstrząśnie. Krzywda czyjaś z mojej winy może mną wstrząśnie. I czy człowiek, który powoduje wypadek, jest poraniony? Nie jest poraniony. To była jego decyzja. Sam siebie rani. Sam w sobie zabija wrażliwość. Sam w sobie zabija duchowość. A to zabicie duchowości dopiero rani drugiego człowieka. W Ewangelii Jezus mówi, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych, w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I autor powie, nie mógł tam zdziałać żadnego cudu. Jezus nie będzie działał cudów w naszym życiu, Jezus nie będzie kształtował naszej duchowości i nie da nam mistycznych doznań, jeżeli my sami na Niego się nie otworzymy. Jeżeli my się nie wyzbędziemy naszych grzechów, w przypadku środowiska Jezusa, grzechu uprzedzenia. Jeżeli my się nie wyprzemy naszego grzechu, który nas zamyka na Boga. Jezus nie będzie działał w naszych duszach nic i nasza duchowość się nie zmieni. Jezus do nas przyjdzie, będziemy wiedzieć, że On jest obok nas, będziemy Go nawet czuli, będziemy mieli tę świadomość, ale się nic nie zmieni. I Jezus nie będzie kształtował naszej duchowości bez naszej woli i naszego zaangażowania. Nie będzie. W teologii było takie nawet powiedzenie, był taki teolog Henri de Lubac i on mówił wprost, że metodą na poznanie Boga jest, określili to później teolodzy, metoda na karabin maszynowy. A na czym to polegało? Zamknąć człowieka niewierzącego w kościele i niech tam siedzi, aż Boga spotka. No można. Ale nie wiem, czy by to zbyt dużo czasu nie zajęło. Łatwiej człowiekowi powiedzieć, zacznij żyć według przykazań, Zacznij żyć według zasad. Od tego zacznij. I później patrz, co się będzie działo w twoim życiu. I to jest podstawowa zasada kształtowania naszej duchowości. Podstawowa. Bo przestrzeń duchowości to nie jest narząd. Duchowość to nie jest narząd. Był taki pan, który mówił o sumieniu, że mi taki narząd nie wyrósł, prawda? Starsi pewnie pamiętają, o kim mówię. Tak myślę przynajmniej. I tak samo duchowość to jest coś takiego, że to nie jest narząd. Gdyby był narząd, to byśmy zoperowali. Komuś wszczepili, transplantacja od kogoś innego i byłoby. Duchowość to nie jest narząd fizyczny. To jest narząd duchowy. To jest odbiornik i nadajnik. I XXI wiek w nas to urządzenie psuje. Psuje i to bardzo mocno. Rozregulowuje. Źle odbieramy i źle nadajemy. Przeżywamy Wielki Post. To jest przestrzeń ku kształtowaniu nadajnika. Post, modlitwa, jałmużna. Konkretne czyny. Konkretne czyny. Post, ja sobie czegoś odmawiam. Modlitwa, szczera. Szczera modlitwa. I jałmużna. Daję z tego, co mam. Ja rezygnuję z czegoś. I to są konkretne czyny, które mogą także kształtować moją duchowość. To są szczególne trzy czynniki kształtowania duchowości w Wielkim Poście. Aby rzeczywiście Jezus zmartwychwstał we mnie. To uroczyste Alleluja, które wybrzmi w Wigilię Paschalną, żeby wybrzmiało we mnie, w moim wnętrzu. I wtedy mogę powiedzieć, ja usłyszę w sobie to Alleluja. Jak usłyszę w sobie to Alleluja, to ja mogę na zewnątrz je wypowiedzieć. Ja mogę śpiewać Alleluja, bo ja to czuję i ja tym żyję. Ale muszę od siebie coś odciąć. To, co mnie zniewala. To, co świadomie wybieram, a wiem, że wykracza przeciw Panu Bogu. I w każdym z nas jest coś takiego. Bo my jesteśmy do tego przywiązani. Mamy jeszcze trochę czasu, aby kształtować w sobie tę duchowość przed tym Alleluja, które wybrzmi. Wierzymy w nas. Wybrzmi, wierzymy w naszych sercach, naszych duszach, w naszym życiu. Chciejmy się otwierać na to, żeby nie było tak, że w naszych wspólnotach, w naszej parafii przyjdzie Jezus, a ktoś opisując te wspólnoty za kilka lat powie i nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie tylko na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Czemu? Bo drzwi naszych wnętrz były zamknięte. Bo duchowość nasza była zaryglowana od środka. W swoich uprzedzeniach, w swoich grzechach i w swojej pysze. Bóg chce do nas przyjść. Bóg chce tę duchowość naszą kształtować, bo też to coś, ten duchowy narząd, on się kształtuje całe życie. Nigdy nie będzie tak, że ktoś powie, ja już jestem super uduchowiony. Proszę popatrzeć, Matka Teresa z Kalkuty pisze w swoich listach do swojego kierownika duchowego praktycznie 2 lata przed śmiercią. Równe 2 lata pisze, ja nic nie czuję. Ja nic nie czuję. Ja chodziłam do ludzi, którzy mi byli nieprzychylni. Ja chodziłam pomiędzy tymi żebrakami, którzy mnie nawet chcieli zabić, bo nie wiedzieli, że ja wkraczam w ich karmę. I ja czułam bliskość Pana Boga i czułam miłość Jego. A teraz ja nic nie czuję. I co robi Matka Teresa? Krzyczy o tym, choć wnętrze jej krzyczy, że jest puste? Nie. Ona idzie przed Najświętszy Sakrament i mówi, im większa pustka, tym dłużej tam siedzę w ciszy i patrzę na Boga. Kolejna przestrzeń kształtowania duchowości. Wpatrywanie się w obecnego Boga. Pan Bóg nam daje środki ku temu. Ale najpierw trzeba zacząć od naturalnego naszego odbiornika, od kształtowania nas przez moralność, przez przykazania, przez prawo moralne, przez prawo Kościoła. Później mogę otwierać się na Boga, który przychodzi. Kończąc, myślę, że każdy z nas winien sobie pewien wniosek z tego naszego spotkania wyciągnąć. Pierwsza rzecz. Co jest moim grzechem, który mnie zamyka na odbieranie w naturalny sposób świata? W XXI wieku często to jest materializm, pogoń za tym, pośpiech. Druga rzecz. Co ja robię wtedy, kiedy tego Boga w swojej duchowości nie odbieram? Czy korzystam z tych środków? Modlitwa, pozdjałmużna, adoracja. Dwa praktyczne wnioski. Amen. Miałem propozycję, żeby zostać, ale no niestety nie dam rady. Tak się to dzieje, że jeszcze mnie czekają pewne obowiązki. Prosiłbym teraz, powstańcie. Święty Piotr i święty Jan, kiedy wchodzili do Jerozolimy i przy bramie wołał do nich żebrzący człowiek. Oczywiście on wołał o pieniądze. Święty Piotr powiedział do niego wtedy: nie mam pieniędzy, ale co mam, to ci mogę dać. I to było modlitwa i błogosławieństwo. I w jego wypadku tego chorego było uzdrowienie. Ja się mogę dzielić tym, nie co mam, bo to nie jest moje, ale tym, co mi Pan Bóg dał. A to jest właśnie błogosławieństwo kapłańskie. Pan z wami. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Panie Boże Wszechmogący, ześlij swoją łaskę na tych tu zebranych. Wejrzyj na nich. Udziel im tego, co jest im potrzebne, aby się otworzyli na cały świat, który stworzyłeś, na wszystkich ludzi, którym dałeś życie i na Ciebie, który do nich przemawiasz. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Błogosławmy Panu.
Wielki Bóg, zapłać. A więc możemy powiedzieć, że wyruszyliśmy w kolejny tydzień naszej seminaryjnej drogi.